Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony Kościoła Zielonoświątkowego Kanaan w Oleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru.
Natomiast to, co Bóg włożył w moje serce odnośnie tego, co dzisiaj chcę powiedzieć w czasie tego kazania, to jest coś, co nazywa się śmiercią obietnicy. Temat niepopularny, pamiętam, że byłem na jakiejś konferencji i wspomniałem tylko na temat śmierci obietnicy i wtedy wiele ludzi podeszło do mnie w ogóle, co to jest śmierć obietnicy. I w Bożym Słowie znajdujemy bezpośrednie, konkretne przykazania odnośnie Pana Boga, ale jeśli żyjesz z Bogiem, to Bóg objawia Ci swoje drogi. Bóg objawia Ci swoje drogi i kiedy zaczynasz rozumieć Boże drogi, to sytuacja wygląda nieco inaczej, ponieważ zaczynasz rozumieć de facto, co dzieje się w Twoim życiu. Zaczynasz to totalnie rozumieć, co dzieje się w Twoim życiu. Nasze życie pozbawione gdzieś kontekstu Pana Boga. Jeśli w naszym życiu nie ma kontekstu Pana Boga, zaczynamy się gubić. Zaczynamy się gubić. Jeśli Bóg nie jest dla nas pasterzem, to zaczynamy się gubić. Zaczynamy żyć w taki sposób, że dopuszczamy dzieło przypadku bardziej, aniżeli prowadzenie, które jest Bożym prowadzeniem w naszym życiu. Bóg jest suwerennym Bogiem i jako suwerenny Bóg On prowadzi nas absolutnie we wszystkim. Nie ma czegokolwiek w Twoim życiu, co byłoby poza Jego kontrolą, co nie byłoby częścią większego planu. Trzeba to zrozumieć. Bóg chce, abyś ty to rozumiał. Wielu chrześcijan żyje dziełem przypadku. Nie rozumiemy tego, co się dzieje w naszym życiu. Nie rozumiemy Bożego prowadzenia. Nie rozumiemy, że te rzeczy, które się dzieją, są czymś, co jest częścią Bożego planu. Jeśli jesteś chrześcijaninem, jeśli poddałeś swoje życie Jezusowi Chrystusowi, w tym momencie On staje się dla ciebie pasterzem. On cię wziął i On chce cię doprowadzić do końca i On chce przeprowadzać cię przez trudne momenty w twoim życiu, przez góry i doliny, ale On w tym wszystkim jest. Kiedy weźmiesz Pana Boga i wyciągniesz Go z kontekstu twojego życia, w tym momencie zaczynasz się gubić. I chciałbym wam dzisiaj powiedzieć o czymś, co jest jedną z Bożych dróg. Być może nigdy tego nie słyszałeś. Jest to bardzo duża szansa, że nigdy tego nie słyszałeś. Ale myślę, że pewne klapki ci się otworzą w głowie, kiedy zrozumiesz, w jaki sposób działa Bóg. Kiedy zrozumiesz Jego drogi. W Biblii mamy około 7400, to nie około, ale dokładnie, 7487 przykazań, przepraszam, obietnic. 7487 obietnic, które tyczą się ludzi. 7487. Absolutne mnóstwo. To wszystko odnosi się do nas, jako do ludzi, którzy kiedykolwiek poddali swoje życie Jezusowi Chrystusowi. To jest nasze dziedzictwo, które możemy mieć. W sytuacji, kiedy ty nigdy nie poddałeś swojego życia Jezusowi Chrystusowi i nie podążasz za Chrystusem, ty nigdy nie odkryjesz tych obietnic. Ty nigdy nie zrozumiesz obietnic, które Bóg ma dla ciebie. Ty nigdy tego nie zrozumiesz, ponieważ nigdy nie stałeś się częścią Jego Królestwa. Nigdy nie stałeś się człowiekiem, który świadomie podąża za Jezusem Chrystusem. I z tych 7487 obietnic, które Bóg nam daje, są obietnice, które On na ten czas precyzyjnie kieruje do twojego życia. Na ten czas. On ma pewne rzeczy, które są odłożone na półce, które chce ci dać dzisiaj. On ma słowa, które są dzisiaj do twojego życia. Na czym polega problem? Problem polega na tym, że jeśli nie żyjesz z Bogiem, każdego dnia, nie będziesz wiedział w ogóle, co Bóg chce ci powiedzieć. Chrześcijaństwo nie polega od niedzieli do niedzieli, bo to jest fikcja, to nie jest chrześcijaństwo, to jest religia, to nie jest relacja, to jest religia. To jest religia. Ale kiedy każdego dnia trwasz w relacji z Bogiem, kiedy Bóg mówi do ciebie, kiedy ty masz swój czas z Bogiem, kiedy przychodzisz do Boga, to jest takie proste i mówisz, Boże, mów do mnie. Kiedy czytasz Boże Słowo, ono będzie mówić do ciebie i Bóg będzie mówił do ciebie, Bóg będzie dawał do twojego życia obietnicę. Ja w moim życiu mam kilka obietnic, na których wypełnienie czekam. I te obietnice wskoczyły jakby w coś takiego, czego jeszcze to nie jest to, co ja chciałbym widzieć. Dzieje się zupełnie odwrotnie. I chciałbym wam powiedzieć dzisiaj, jaka jest dynamika życia obietnicy. To, że Bóg mówi do ciebie, to, że Bóg ci daje obietnicę, nie oznacza, że to się w 100% wypełni. Bóg zaprasza ciebie do tego, abyś brał udział w tym, kiedy ta obietnica będzie się wypełniać. To, że Bóg ma dla ciebie obietnicę, nie oznacza, że ona się w 100% spełni, a ty będziesz sobie siedział na łące, będziesz sobie leżał i czekał, niech przyjdzie, wypełni się Boża obietnica. To tak nie działa. Bóg powiedział do Jozuego, Bóg powiedział do narodu Izraela, kiedy oni byli w ziemi Kanaan. Powiedział do nich tak, daję wam tą ziemię, idźcie i ją weźcie. Ale żeby zdobyć ziemię Kanaan, trzeba było pokonać 7 królów. Przepraszam, 31 królów i 7 narodów. Trzeba było pokonać. Bóg tego nie zrobił tylko za nich. Jozue się patrzył, a Bóg niszczył te narody i Izrael wszedł do Kanaanu i wszystko jest, należy do Izraela. Tak to nie działa. Bóg zabiera cię do współpracy. Boża obietnica to jest współpraca z tobą, którą Bóg chce podjąć, dlatego obietnica ma swoją żywotność. Powiem odważnie, większość chrześcijan nie żyje w ogóle w Bożych obietnicach. Po prostu oni żyją. Z tygodnia na tydzień oni żyją. Coś tam się pomodlą, coś tam poczytają, ale oni nie żyją z Bogiem. Coś tam pooglądają w internecie, obejrzą jakieś kazanie, ale oni nie żyją Bożymi obietnicami. Oni nie współpracują z Bogiem. Jaka jest dynamika Bożej obietnicy? Jesteś ciekawy? To się albo już dzieje w twoim życiu, albo będzie za chwilę się dziać w twoim życiu. Na pewno to kazanie, jeśli jesteś chrześcijaninem, to jesteś w tym kazaniu. Jesteś w tym kazaniu. Pierwsza rzecz, którą Bóg robi z obietnicą, to on ją po prostu daje. Bóg daje obietnicę. Boże obietnice wyznaczają kierunek w twoim życiu. Boże obietnice pokazują ci, co on chce robić dzisiaj w twoim życiu. Boże obietnice pokazują ci to, czego on chce od ciebie. Boże obietnice dają ci nadzieję, Boże obietnice dają ci optymizm, Boże obietnice powodują, że pojawia się światło w twoim życiu. Boże obietnice są zawsze wypełnione Jego życiem. Boże obietnice zawsze przynoszą zmiany. W jaki sposób Bóg daje nam obietnice? Kochani, najczęściej obietnice przychodzą do nas przez prostą rzecz, prosta lektura Biblii każdego dnia. I czytasz Biblię każdego dnia i kiedy Bóg chce ci dać obietnicę, to pewnego dnia będziesz czytał i nagle jakiś fragment dosłownie wyskoczy na ciebie. On wyskoczy na ciebie, jakbyś dostał w czoło i będziesz wiedział, że coś się wydarzyło. Będziesz wiedział, że Bóg przemówił do ciebie. Będziesz wiedział, że Bóg daje ci kotwicę, której masz się teraz uchwycić, której masz się teraz złapać i funkcjonować razem z Panem Bogiem, aby to się wypełniło. Bóg głównie daje obietnice przez Boże Słowo w Nowym Testamencie. Bóg również może przemówić do ciebie przez słowo prorocze. Może tak być, okej? Okay? W moim życiu było tak kilka razy, nawet 2 tygodnie temu był taki moment, że Bóg przemówił do mnie przez pewnego człowieka, którego ja respektuję jako głos proroczy w moim życiu. Ten człowiek nie mieszka w Polsce, ten człowiek mieszka w Australii. Ilekroć jestem w takiej sytuacji, której do końca nie rozumiem, jestem w ciężkiej sytuacji, piszę do niego, aby modlił się o mnie i on nigdy nie wysyła mi jakichś elaboratów. On zawsze wysyła mi jeden fragment i ten jeden fragment zawsze z taką petardą mówię, Boże, dzięki Ci za to słowo. I to słowo, kiedy ono zaczyna funkcjonować w moim życiu, rzeczy zaczynają się zmieniać. Bóg Boże również do Ciebie dać Ci słowo przez sen, Jak mnie znacie, to ja nie jestem fanem snów. Jutro mam się spotkać z moim znajomym w Opolu o godzinie 12. Umawialiśmy się wczoraj, a mi się przez północy śniło, że on dzwoni do mnie, że to jest o 15. A ja mówię, ale było o 12. Nie, nie, to było o 15. Nie, nie, to było o 12, o 15. I śni mi się, że ja do niego dzwonię i mówię, ty, to o 15 czy o 12? I w końcu się obudziłem i nie wiedziałem, kiedy mam jechać. Witaj w świecie snów Sławomira Jagieły. Po prostu spojrzałem w WhatsAppa 12. Wszystko wiadomo, o co chodzi. Ale Bóg może przemówić do ciebie jakkolwiek. Bóg może dać ci obietnicę jakkolwiek. Kiedy przychodzi Boża obietnica, ty wiesz, że coś się wydarzyło. Ty wiesz, że Bóg przemówił. Ty wiesz, że coś się stało. Ważne jest, kochani, to, że kiedy Bóg mówi do nas obietnicę, to drugi list do Koryntian, 13 rozdział, pierwszy werset, Biblia mówi tak. Wybieram się do was, mówi Paweł, już po raz trzeci. Na zeznaniu dwóch lub trzech świadków oprze się każda sprawa. Co to oznacza? To, że dostałeś jakieś słowo od Pana Boga i wiesz, że mówi Bóg, to ważne jest to, kochani, abyś szukał jeszcze potwierdzenia, aby Bóg dał ci potwierdzenie jeszcze jedno bądź dwa, bo Biblia mówi o tym, że każda sprawa opiera się w oparciu o dwóch bądź trzech świadków. To jest niesamowicie istotne. To jest ważne, żebyś nie podchodził, żebyś podchodził do Bożego Słowa w dojrzały sposób. Jeśli Bóg coś ci dał, proś Boga o potwierdzenie. Boże, dałeś mi to, czuję, że to jest od ciebie, ale potwierdź mi to w moim życiu. I teraz tak. Chciałbym dzisiaj wam przedstawić trzy osoby, którym Bóg dał obietnicę. To jest ciekawe. Boże drogi mają to do siebie, że one się pojawiają w życiu ludzi z Biblii cały czas. Non stop. Pierwszą osobą, którą wam przedstawię, to jest Abraham, zwany później Abrahamem. Abraham oznacza chwalebny ojciec, Abraham oznacza ojciec wielu. Potężna różnica. W Abramie chodzi tylko o Abrama, w Abrahamie w ogóle nie chodzi o Abrahama, tylko chodzi o to, że jest ojcem kogo? Wielu. A więc jest pierwsza Księga Mojżeszowa, 15 rozdział, wersety od 1 do 6. Biblia mówi tak. Po tych wydarzeniach Pan skierował słowo do Abrahama w widzeniu. Słowo takiej treści. Nie bój się, Abramie, ja jestem twoją tarczą, twoja zapłata będzie bardzo obfita. Abram odpowiedział, wszechmocny Panie, co możesz mi dać, skoro odchodzę bezdzietny? A dziedzicem mienia mojego domu będzie Eliezer z Damaszku. I dodał, nie dałeś mi potomka. Dziedziczyć będzie po mnie sługa, który urodził się w moim domu. Wtedy usłyszał słowo Pana, nie on będzie twoim dziedzicem. Dziedziczyć po tobie będzie ten, który wyjdzie z twojego wnętrza. Następnie wyprowadził go na dwór i polecił, spójrz ku niebu. Policz gwiazdy, jeśli zdołasz je policzyć, i oświadczył, tak liczne będzie twoje potomstwo. Wtedy uwierzył Panu, a on poczytał mu to za sprawiedliwość. To jest historia kosmiczna. Abraham dla nas, dla ludzi żyjących w Nowym Testamencie, on jest ojcem wiary, ponieważ on został usprawiedliwiony na podstawie wiary. Wiary w to, co mówił Bóg. I Bóg daje mu obietnicę. Bóg daje mu obietnicę. Kontekst jest taki, że Abraham ma 75 lat. Średnia opcja, żeby mieć dzieci. Ale może ma jakąś młodszą żonę, także wszystko jest możliwe. Rzeczywiście, ma młodszą żonę o 10 lat, która nazywa się Sara. Sara ma 65 lat i oni otrzymują obietnicę. Wow. 75 lat, 65 lat, okej. Okay. Ja z biologii byłem słaby, ale nawet ta ułamkowa wiedza na temat biologii i fizjologii człowieka pokazuje mi, że raczej nic z tego nie będzie. Ale Bóg daje taką obietnicę Abramowi. Drugą postacią, którą chciałem wam pokazać, to jest Józef z Biblii. Znana historia, 37 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej, werset od 5 do 11. Pewnego razu Józefowi przyśnił się sen. Gdy odpowiedział go braciom, znienawidzili go tym bardziej. Posłuchajcie, proszę, powiedział, co za sen mi się przyśnił? Otóż wiązaliśmy snopy na polu. Nagle mój snop podniósł się, stanął prosto, a wasze snopy otoczyły i go pokłoniły mojemu snopowi. Czy naprawdę Chciałbyś królować nad nami? Zapytali bracia. Czyżbyś tak bardzo chciał nami rządzić? Z powodu takich snów i innych podobnych wypowiedzi tym bardziej go znienawidzili. Potem miał jeszcze jeden sen, ten również wyjawił braciom. Posłuchajcie, znów miałem sen. Tym razem kłaniało mi się słońce, księżyc i 11 gwiazd. Gdy opowiedział o tym ojcu i braciom, ojciec upomniał go nawet. Co też znowu ci się przyśniło? Czy ja, twoja matka i bracia mamy przyjść i pokłonić ci się do ziemi? Braci trawiła zazdrość, ojciec jednak zachował sobie te sprawy w pamięci. Bóg daje obietnicę przez sen Józefowi, który ma wtedy 17 lat. Daje mu dwa sny. Jeden sen oznacza, że będzie miał wpływ nad swoimi braćmi, a drugi sen oznacza, że nie będzie miał tylko wpływu nad swoimi braćmi, ale będzie miał również wpływ nad swoim ojcem i matką. Że przyjdzie taki moment, że Józef będzie ustawiony ponad nimi. Taka obietnica. Masz 17 lat i dostajesz taką obietnicę. Trzecia obietnica jest bardzo prosta. Mamy Dawida, który ma 15 lat. Większość biblistów mówi, że Dawid ma 15 lat w tym fragmencie, który wam teraz przeczytam. Pierwsza księga Samuela, 16 rozdział, 13 werset. Pojawia się prorok Samuel, który szuka wśród synów Jessego, szuka syna, który będzie namaszczony na króla nad Izraelem. Dawid ma 15 lat. Tych braci jest 7 i jest Dawid. Cały na biało. I Biblia mówi w 1 Samuela 16 rozdziale 13 wersecie. Samuel wyciągnął róg z olejem i namaścił go pośród jego braci. Wtedy na Dawidzie spoczął duch Pana od tego dnia i na dalsze. Gdy było po wszystkim, Samuel wstał i udał się do Ramy. Dawid ma 15 lat. Zostaje namaszczony na króla. Na króla nad Izraelem ma 15 lat. Mamy Abrama, który ma lat 75, że będzie ojcem wielkiego narodu, a sam jest bezdzietny. Mamy Józefa, który ma 17 lat, który jest nastolatkiem i wszystko wie najlepiej, który otrzymuje sen, jeden i drugi od Pana Boga, że będzie w miejscu wpływu nad swoją rodziną. I mamy w końcu Dawida, który ma 15 lat, który otrzymuje obietnicę od Samuela. To się dzieje, zostaje namaszczony na króla. On zostaje namaszczony, powołany na króla nad Izraelem, mając 15 lat. Druga rzecz odnośnie dynamiki obietnicy jest taka, to będzie ci potrzebne wcześniej czy później. To jest ekscytacja i oczekiwanie szybkiego spełnienia. Ekscytacja, wow! Niesamowite, co Bóg mi... Wow, niesamowite słowo, jesteś tym podekscytowany. Jesteś tym podekscytowany i oczekujesz bardzo szybkiego spełnienia tej obietnicy. Ty już chcesz, aby to się stało. Jesteś podekscytowany. Jest w tobie rozbudzona wiara. Bóg przemówił, kiedy Bóg mówi do ciebie, kiedy czytasz Boże Słowo, to za każdym Bożym Słowem idzie pokład wiary. I wiesz, że Bóg przemówił do ciebie. To jest piękna rzecz, kiedy Bóg przemówił do ciebie. Wracasz, jesteś podekscytowany, mówisz, Boże, ty przemówiłeś do mojego życia, jesteś podekscytowany. Abraham mógł powiedzieć, wow, będę ojcem wielkiego narodu. Uwierzył, zaufał, 75 lat i mówisz, Boże, dla ciebie nie ma nic niemożliwego. Józef mówi, wow, będę w miejscu wpływu. Będę w takim miejscu, że moi bracia, że moi rodzice... Ja będę nad nimi w jakiś sposób. Boże, dziękuję ci za to, że ja mam 17 lat i wiem, gdzie ty mnie prowadzisz. Był też Dawid, który do tej pory był pasterzem. Zostaje namaszczony na króla i Dawid mógł powiedzieć, masz 15 lat. Wow, będę królem nad całym tym narodem. Wow, kiedy Bóg mówi, jest wow. Kiedy Bóg przemawia do ciebie, jest wow. Jest pełna ekscytacja. Jesteś tym podekscytowany. Ale... Jak to mówią Amerykanie, so far so good. Do tej pory jest fajnie. Wielu ludzi w tym momencie myśli, że to jest koniec historii. Ale to jest początek historii. To jest początek historii. Wielu ludzi myśli, wow, Bóg dał mi obietnicę, to musi się wypełnić, to musi się stać. Okej. Okay. ok? Tylko przychodzi kolejny etap. Przychodzi śmierć obietnicy. Każda obietnica od Boga, którą Bóg ci daje, będzie miała swoją śmierć. Bóg wyda wyrok śmierci na twoją obietnicę, którą Bóg ci dał i ty wiesz, że Bóg ci to dał i przychodzi wyrok śmierci. Ewangelia Łukasza, 8 rozdział, 13 werset. Chrystus tłumaczy jedną z najważniejszych przypowieści, która jest w Bożym Słowie, przypowieść o czterech glebach. I kiedy tłumaczy, czym jest gleba, jest grunt skalisty, gdzie wpadło ziarno, mówi tak, ludźmi na gruncie skalistym są ci, którzy ilekroć usłyszą, mowa o słowie, z radością przyjmują słowo. Wow! Przyjmują słowo. Lecz brak im korzenia do czasu wierzą, a w chwili próby rezygnują. Inne tłumaczenie Biblii mówi, a w chwili prześladowania słowa rezygnują. Bo słowo, kiedy jest wypowiedziane do ciebie, ono będzie prześladowywane. Ono będzie prześladowywane. Dobrze to powiedziałem? Prześladowywane podkreśla aspekt języka. Nieważne. To będzie proces. Ono będzie prześladowywane. Uwierzcie mi, że ono będzie prześladowywane. Jedyne, co zapamiętasz, to jest, że słowo jest prześladowywane. To jest proces. Kolejny werset, Psalm 105, werset 18-19. Biblia mówi tutaj o Józefie. Biblia mówi tak, którego nogi ranili pętami, a w żelazo zakuto jego ciało, aż do tego czasu, gdy jego słowo się spełniło, słowo Pana doświadczyło go. Czyli w życiu Józefa to wszystko, co się wydarzyło, popatrz, dostajesz niesamowitą obietnicę, chcesz niesamowitą obietnicę i nagle wszystko, co się dzieje, jest dokładnie odwrotnie. Jest dokładnie odwrotnie, ponieważ przychodzi słowo Pana, które cię doświadcza. List do Hebrajczyków, 10 rozdział, werset 32. Przypomnijcie sobie dawne dni, kiedy to po oświeceniu znosiliście wielkie zmagania z cierpieniem. Autor listu do Hebrajczyków mówi, przypomnij sobie ten czas, kiedy po oświeceniu, kiedy po objawieniu Bożego Słowa znosiliście wszelkie zmagania z cierpieniem, bo Boże Słowo będzie wydane na śmierć. Boża obietnica będzie wydana na śmierć. I pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, werset 36, Paweł mówi do Koryntian, niemądry, zauważ, że to, co ty sam siejesz, nie powstaje do życia, zanim najpierw nie umrze. Nie jest to fajne, niedzielne kazanko. No nie. Ale jest to prawdziwe kazanko. To jest życie. Moje 25 lat chrześcijaństwa mówi na to amen. Moje 25 lat życia z Bogiem mówi na to amen. W jaki sposób przychodzi śmierć obietnicy? To jest ciekawe. Pierwszy pocisk, który leci, to jest czas. Czas. Ty jesteś podekscytowany. Wow, to się za chwilę się to wypełni. Ty jesteś podekscytowany. Ale czas się wydłuża. Ponieważ w życiu Abrama, Abram ma 75 lat, kiedy Bóg go powołuje. Po 11 latach Abram popełnia błąd. Nie wytrzymuje presji czasu. Wielu ludzi popełniło błąd, wchodząc w niewłaściwe związki małżeńskie. Mówię to z pełną odpowiedzialnością. Wielu ludzi weszło w niewłaściwe związki małżeńskie, kiedy Bóg im dał obietnicę, będziesz mieć męża, będziesz mieć żonę. I Bóg przemówił, Bóg przemówił, czekasz i nagle presja czasu cię dogina. Presja czasu powoduje, że nie wytrzymujesz. Abraham w swoim życiu miał taką historię, że po 11 latach miał obietnicę, że będzie ojcem wielkiego narodu, ale jak? Ale jak? On nawet nie ma żony, jego żona jest niepłodna. Skąd on ma mieć tego syna? I bierze sobie za żonę, to nie była żona, bierze sobie za nałożnicę Hagar, która rodzi Ismaela. A wiecie, kim był Ismael? Ismael rozpoczątkował islam na świecie. Konsekwencje Ismaela zbieramy do dziś. Abraham konsekwencje Ismaela zbierał w swoim życiu. Kiedy rodzi się, kiedy czas się opóźnia, kiedy już rezygnujesz, że to się nie wypełni, łapiesz się półśrodków. Łapiesz się rzeczy, które w ogóle nie są zgodne z Bożą obietnicą. Bóg mówi, czekaj, jeszcze chwila, czekaj, ale ty nie czekasz, ty bierzesz sprawy w swoje ręce i rzeczy zaczynają się mieszać. Powstaje Ismael. 86 lat, kiedy Abraham ma Ismaela, ale w wieku 100 lat, 25 lat po obietnicy, rodzi się ten, który został obiecany i nazywa się Izaak. W tym momencie z Izaaka powstaje wielki, wielki naród. Potężny naród. Naród, który do dzisiaj jest zagadką dla innych narodów. Ja mówię o Izraelu. Naród, który został powołany przez Boga jako naród wybrany i Bóg nie zmienił zdania. To jest ciągle naród wybrany. Minęło 25 lat, kiedy przyszła wypełnienie Bożej obietnicy. Drugą rzeczą, której Bóg używa, aby zadać śmierć obietnicy, aby ona później mogła zmartwychwstać, są okoliczności. Idealnym przykładem jest Józef. Józef ma dwa sny. Bracia stają się zazdrośni i w tym momencie Józef zostaje wrzucony do studni, zostaje sprzedany do przejeżdżającej karawany, znajduje się w domu Potyfara. Żona Potyfara po prostu kręci spisek przeciwko niemu. Ląduje w więzieniu jest zapomniany i po ponad 13 latach, to jest około 16 lat, Józef ląduje na dworze Faraona i staje się bardzo szybko drugim po Faraonie. 25 lat, skomplikowane okoliczności. Pomyśl przez chwilę, co musiał myśleć Józef w studni. Fajne sny, Panie Boże. Super sny, świetnie. Fajnie, że mi dałeś te sny. Fajnie, że ja czułem potwierdzenie w moim sercu. Fajnie, super, ale tego już nie ma. Wyszedł już ze studni, trafił do domu Potyfara, mówi, a to jednak się coś wypełnia, jednak się coś dzieje, jednak jest fajnie, jednak się coś dzieje, jednak są jakieś zmiany, jest jakieś światełko w tunelu. Bum! Żona Potyfara. I lądujesz w więzieniu. I znowu się zastanawiasz, Boże, o co chodzi w tym wszystkim? Mówisz tak, jest tak, tak mówisz, tak się dzieje, zupełnie odwrotnie, bez sensu. Ale nagle wykłada sny, znowu sny. Józef znowu wykłada sny. I był pod czaszy, był szef piekarzy, te sny się zgadzają, dla jednego stety, dla drugiego niestety. Józef wspomina, kiedy będziecie już przed jeden z nich tylko mógł wspomnieć, kiedy będziesz przed tronem Faraona, wspomnij o mnie. Zapomniał. I znowu minęły dwa lata i Józef przez te dwa lata mówi, myślałem, że to już się kończy, myślałem, że to już jest koniec. Wiecie, jak czekasz na obietnicę, to jest tak, że myślisz, że to już jest koniec, ale to jeszcze nie jest koniec. Już myślisz, że to jest koniec, ale to jeszcze nie jest koniec. To myślisz, że teraz to już jest koniec. Nie. To jeszcze nie jest koniec. Jest jeszcze coś. I widzisz, jakby ktoś doginał i zaraz wam powiem po co. W końcu Józef ląduje na dworze Faraona, przez niego zostaje ocalony cały naród izraelski. Kolejna rzecz, która jest używana przez Boga, aby zadać śmierć obietnicy, to są przeciwności. Dawid ma 15 lat, młody chłopak, gra na harfie, jest pasterzem, pokonuje Goliata, świat stoi przed nim otworem, ale jest jeden koleś, król Saul, ze schizofrenią paranoidalną, który zaczyna cię ścigać, który chce cię unicestwić. Zaczynają się w życiu Dawida zamachy na jego życie. Saul go goni. Dawid ląduje w jaskiniach. Dawid jest wyśmiewany. Dawid udaje obłąkanego. Dawid traci kontakt z rodziną. Dawid traci szacunek swojego rodu. Dawid, kiedy był w Siklak, to jego żołnierze chcieli go ukamieniować, chcieli go zamordować, on sam traci swoją rodzinę. Jest jeszcze Absalom, jego syn, który przez 2 lata go prześladował. Panie Boże, o co chodziło z tym namaszczeniem mnie na króla? Tu się nic nie dzieje. Wszystko się dzieje na odwrót. Wszystko się dzieje na odwrót. Kiedy wszystko się dzieje na odwrót, jesteś w dobrym towarzystwie. Bo wszystko, co ma wartość w Bożym Królestwie, nie przychodzi łatwo. Nie dlatego, że Bóg ma problem wypełnić obietnicę. Bóg ma problem z tym, który ma odebrać tę obietnicę i stać się częścią tej obietnicy, aby mógł korzystać z tej obietnicy. Bóg opóźnia pewne rzeczy w twoim życiu, Bóg dopuszcza przeciwności. Dzieją się pewne rzeczy w twoim życiu i one będą się dziać, dopóki twoje serce nie będzie przygotowane, dopóki twoje ego nie będzie zmiażdżone. Ale Dawid po 15 latach ma 30 lat i staje się królem Judy. Minęło 15 lat. Ostatnia rzecz, której używa Bóg, aby zadać śmierć obietnicy, to jest totalna irracjonalność. Abram ma 100 lat. Jego żona ma 90 lat. Rodzi się Izaak. Wielkie święto. Wow. W końcu 25 lat czekania, to się wypełniło. Boże, dziękuję Ci za Izaaka. Izaak był chuchany, wydmuchiwany, był po prostu, troszczono się o niego jak jakąś statuetkę. Jest Izaak. Wypełniła się obietnica. I nagle pierwsza księga Mojżeszowa, 22 rozdział, wersety od 1 do 2. Po tych wydarzeniach Bóg wystawił Abrahama na próbę i powiedział do niego: Abrahamie, a on odpowiedział: oto jestem. I Bóg powiedział: weź teraz twojego syna, twojego jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do ziemi Moria i tam złóż go na ofiarę całopalną na jednej górze, o której ci powiem. Bez przesady. To już się wypełniło i nagle bum! Kolejna rzecz. Po 25 latach, powiem wam, Abraham mógł powiedzieć: no, to już jest przesada. Jak? To jest po pierwsze niehumanitarne, jak swojego syna w ofierze, a po drugie tyle lat na niego czekałem, teraz mam go złożyć w ofierze? Oczywiście Bogu w ogóle nie chodziło o to, żeby Abraham złożył swojego syna w ofierze. Bogu chodziło o test serca Abrahama. Totalna irracjonalność. Wiecie, kiedy myślisz poważnie o Bogu, kiedy Bóg daje ci obietnicę, to pamiętaj o jednej rzeczy. To troszkę czasu zabierze. Czasami dzieje się to szybko, czasami dzieje się to długo, ale jeśli Bóg przemówił, to Jego słowo nigdy nie wróci puste. Jeśli Bóg przemówił, to Jego słowo nigdy nie wróci puste. Moje uzdrowienie ze stwardnienia rozsianego jest, niektórzy ludzie mówią: a to tylko 100 dni, a inni mówią: ło, aż 100 dni. Moje uzdrowienie to nie był natychmiastowy cud. Moje uzdrowienie to była Boża obietnica, która przyszła do mojego życia. Ja się chwyciłem tej obietnicy, miałem potwierdzenie tej obietnicy i się tego trzymałem i po 100 dniach stałem się zdrowym człowiekiem. Bóg mnie całkowicie uzdrowił. I zajęło to dla jednej, jak patrzę na tych ludzi z Biblii, to tylko 100 dni, ale to były bardzo ciężkie 100 dni. To były bardzo ciężkie 100 dni. I kluczowe pytanie. Co robić w czasie oczekiwania na wypełnienie obietnicy? Może Bóg dał ci słowo, że twoje małżeństwo będzie lepsze. Może Bóg dał ci obietnicę, że z twoimi dziećmi będzie dobrze. Może Bóg dał ci obietnicę, że będziesz miał pracę, taką sensowną pracę. Może Bóg dał ci obietnicę, że będziesz miał dom. Może Bóg dał ci obietnicę, że być może jesteś niepłodny, a Bóg ci obiecał dzieci. Być może Bóg dał ci obietnicę, że On cię z czegoś uzdrowi. Cokolwiek Bóg obiecał, On ma moc to uczynić, On chce to uczynić, ale pamiętaj, to jest rzecz, w której biorą udział dwie osoby. Bóg i ty. Bóg jest zawsze wierny, Bóg nigdy nie nawali. Ale jesteś jeszcze ty. Jesteś jeszcze ty. Co masz robić, jak oczekujesz na obietnicę? Po pierwsze, trwaj w wierze. Rzymian 4, rozdział 19, werset. A nie będąc słabym w wierze, jest mowa o Abramie, nie zważał na swoje już obumarłe ciało, bo miał około 100 lat, ani na obumarłe łono Sary. Abram, Biblia mówi, że on miał 100 lat, Sara miała 90 lat, zaszli w ciążę, bo wtedy się jeszcze nie mówiło, że zaszli w ciążę, tylko że Saraj była w ciąży. I zachodzą w ciążę i Abram zobaczył wypełnienie tej obietnicy, ale przez 25 lat Abram funkcjonował, ja to nazywam bańką wiary. To jest taka bańka, która cię ogarnia. Ona cię ogarnia i się trzymasz wiary. Trzymasz wierze słowo, które Bóg do ciebie dał. Trzymasz to, jesteś zamknięty w tej bańce, nie wychodzisz ani na lewo, ani na prawo. Jesteś tam, trzymasz to słowo i nie wychylasz się. Ponieważ tylko w bańce wiary jest normalnie. Kiedy wychodzisz z bańki wiary, dotyka cię rzeczywistość. Dotyka cię realność, dotyka cię prawdziwość i to jest przerażające. Biblia mówi o tym, że albo chodzisz w wierze, albo chodzisz w oglądaniu. Albo ufasz temu, co Bóg mówi, albo ufasz Bożemu Słowu, albo chodzisz w oglądaniu. Czyli obserwujesz, co się dzieje. Nigdy nie wychodź z bańki wiary. Nigdy nie wychodź z bańki wiary. Cały czas utwierdzaj się w tym, wyznawaj to słowo, które Bóg ci dał. Nie wychodź z bańki wiary. Tam nie ma nic ciekawego. Tam wchodzisz w świat oglądania i tam nie ma nic sensownego. Potrzebujesz trwać w wierze. Ponieważ twoja obietnica, którą Bóg ci dał, nie będzie bombardowana. My myślimy, że będą pojawiać się demony, które będą krzyczeć do ciebie. Nie. Będą pojawiać się przyjaciele i będą krzyczeć do ciebie. Będą mówić, to nie, to już nie ma sensu. Nie, już nie ma sensu. Nie, nie, daj sobie spokój. To nie, to już tak będzie. Nie, twoi przyjaciele będą próbować pomagać ci, abyś zrodził Ismaela. Abyś wziął sprawy w swoje ręce. Im bardziej jesteś dojrzały w Bogu, tym bardziej potrzebujesz uzależniać się od Pana Boga. Im bardziej jesteś dojrzały w Bogu, tym bardziej potrzebujesz uzależniać się od Pana Boga. List do Hebrajczyków, 6 rozdział, 11-12 werset. Pragniemy zaś, aby w obliczu całkowitej niezawodności nadziei każdy z was aż do końca przejawiał to samo poświęcenie, abyście nie stali się ociężali, lecz byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Obietnicę dziedziczysz przez wiarę i przez cierpliwość. Jeśli nie masz wiary, nie będziesz miał cierpliwości. Po co ja mam być cierpliwy Dlaczego mam być cierpliwy, jeśli ja nie mam czegoś, w co wierzę? Wiecie, ja wam mówię jako człowiek, który jest w tym czasie. Ja jestem w śmierci obietnicy. Ja jestem w śmierci obietnicy. Ja wiele razy byłem w śmierci obietnicy. Ja to przeżyłem, ja tego doświadczyłem. Ja wam nie wygłaszam fantastycznych wykładów z Bożego Słowa. Ja nie ściągnąłem sobie wczoraj kazania z internetu i nie posłuchałem jakiegoś kaznodzieje, o co tutaj chodzi. Ja tym żyję. To jest rzeczywistość. To jest moja rzeczywistość. Kiedy ja o tym mówię, to jestem w stanie przypomnieć sobie konkretne fragmenty z mojego życia. Wyobraź sobie, kiedy nie znam Boga, jestem poza kontekstem Pana Boga, moje życie nie należy do Boga i jestem skazany tylko na okoliczności. Powiem wam tak, to nie jest pozytywne. Wcześniej czy później dotknie cię jakaś tragedia. Co wtedy? Wcześniej czy później dotknie cię jakaś tragedia. Wcześniej czy później. Możesz mówić, nie wierzę w to. Okej, nie musisz. Wcześniej czy później będą trudne sytuacje w twoim życiu. Tydzień temu mówiliśmy sobie o siklak. W pewny przyjdzie siklak do twojego życia. Bóg każdą tragedię zamienia w zwycięstwo. Bóg każdy atak w twoją stronę zamienia w zwycięstwo. Bóg każdą rzecz, gdzie już jest śmierć, zamienia w zmartwychwstanie. Pytanie, czy ty będziesz z nim współpracował? Druga rzecz, którą masz robić, to jest taka prosta, zwyczajna. Rozkoszuj się Panem. Rozkoszuj się Panem. Psalm 37, wersety od 4 do 5. Rozkoszuj się Panem, a On spełni pragnienia twojego serca. Powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu, a On wszystko wykona. Ciekawa jest kolejność, nie wiem, czy widzisz. To nie jest tak, że im się przez przypadek napisało rozkoszuj się Panem, a On spełni pragnienie twojego serca. Biblia nie mówi, Pan spełni pragnienia twojego serca, a ty rozkoszuj się Panem. Nie. Biblia mówi, rozkoszuj się Panem, a On spełni pragnienia twojego serca. Najpierw rozkoszuj się Panem. Psalm 34 mówi, będę wielbił Boga w każdym czasie. W każdym czasie. W każdym momencie będę rozkoszował się moim Bogiem. Będę wielbił mojego Boga. Będę wysławiał mojego Boga. Będę spędzał z Nim czas, a On spełni pragnienia mojego serca. I dalej ten psalm mówi, powierz Panu swoją drogę i co? I zaufaj Mu, a On wszystko wykona. Bóg nie wykonuje ku dobremu, Bóg nie działa non-stop ku dobremu w twoim życiu, jeśli ty w swoim życiu nie powierzyłeś swojej drogi Panu, a po drugie, jeśli Mu całkowicie nie zaufałeś. Bo wiara to jest nic innego jak zaufanie. Powierz, rozkoszuj się Panem, On spełni pragnienie twojego serca. Powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu, On wszystko dobrze wykona. Po trzecie, pilnuj umysłu i przemieniaj go słowem. Przypowieści Salomona 10:24. Niegodziwego spotka to, czego się boi, a sprawiedliwym Bóg daje to, czego pragnął. Popatrzcie. Niegodziwego spotka to, czego on się boi, a sprawiedliwym Bóg daje to, czego pragnął. To jest niezwykły fragment. Ten fragment mówi tak. Jeśli nie żyjesz z Bogiem, w Bożych oczach jesteś niegodziwy. Jeśli nie żyjesz z Bogiem, to spotka cię to, czego się boisz. Wielu ludzi, dlaczego my się ubezpieczamy? Dlaczego my się ubezpieczamy? Niektórzy ludzie są ubezpieczeni, gdyby to pierwsze ubezpieczenie się zawaliło, no to jest to drugie ubezpieczenie. Dlaczego my się ciągle ubezpieczamy? Ponieważ my się boimy. Mówiłem wam tydzień temu, że zadzwoniła do mnie pani z banku i chciała mnie ubezpieczyć od wszystkich rzeczy. Ubezpieczyć mnie od śmierci, aby rodzina sobie jakoś poradziła od raka, abym miał pieniądze na chemię. Jakieś takie różnego rodzaju rzeczy, tak tego słucham, mówię, Panie Boże, jestem poza tym. W ogóle tego nie kupuję. W ogóle w to nie wchodzę. Za 14 zł miesięcznie jestem ubezpieczony od śmierci. Ja w ogóle w to nie wchodzę, bo moim bezpieczeństwem jest Bóg. Moim bezpieczeństwem jest Bóg. Ja nie będę żył w strachu, co się jutro wydarzy, co się wydarzy za dwa dni, Co się wydarzy za tydzień, za miesiąc, za rok. Ja nie będę żył w strachu, ponieważ Biblia mówi o tym, że niegodziwego spotka to, czego się boi, a sprawiedliwym Bóg daje to, czego oni pragną. Sprawiedliwym Bóg daje to, czego oni pragną. Kto to jest sprawiedliwy? Sprawiedliwy to jest ten, który poddał swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Sprawiedliwy to jest ten, który żyje z Panem Bogiem. Sprawiedliwy to jest ten, który ma relację z Bogiem. To jest człowiek sprawiedliwy. I ten sprawiedliwy będzie miał od Boga to, czego pragnie. Dlaczego? Czyli co, jak nie sobie wymyślę Mercedesa i tak dalej? Nie. Człowiek, który jest sprawiedliwy, nigdy nie będzie prosił Pana Boga o Mercedesa. Człowiek, który jest sprawiedliwy, ma przemienione serce. Jego serce jest przemienione, jego motywacje są przemienione, jego życie jest przemienione. On po prostu będzie chciał tego, co chce od niego Bóg. Kolejna rzecz. A więc pilnuj umysłu i przemieniaj go słowem. Nie nawiązałem do tego. Jeśli nie będziesz bombardował swojego życia Bożym Słowem, Boże Słowo rodzi wiarę w twoim życiu. Ono rodzi wiarę w twoim życiu. To nie są puste literki. Za każdym Bożym Słowem idzie pokład jego życia. To w tym Słowie jest życie. W tym Słowie jest moc, aby wypełniło się to, co on do ciebie mówi. Jeśli nie będziesz się wypełniał Bożym Słowem, to twój mózg będzie bombardowany z każdej strony różnymi rzeczami. Uwielbiam ludzi, którzy diagnozują się przez internet. Jak boli cię palec, to już prawdopodobnie masz raka kości, jeśli przejdziesz przez tą diagnozę w taki właściwy sposób. Ja nie chcę być człowiekiem Google'a. Ja chcę być człowiekiem Bożego Słowa. Ja wiem, że nie mogę sobie pozwolić w moim życiu na to, aby jakiś dzień przeszedł mi bez porcji Bożego Słowa do mojego życia. Ja potrzebuję pilnować mojego umysłu, bo mój umysł jest kluczowy. Wiecie, gdzie Chrystus został ukrzyżowany? Na Golgocie. Wiecie, co oznacza Golgota po hebrajsku? Wzgórze czaszki. Dlaczego? Ponieważ czaszka, nasz umysł, jest kluczowy. On jest kluczowy. Tam się wszystko dzieje. Tam są ci zasiewane wątpliwości. Tam jest ci zasiewana wiara. Musimy przemieniać nasze życie Bożym Słowem. Jeśli nie masz codziennego dostępu do Bożego Słowa, sam siebie ograbiasz. Mi nie robisz żadnej krzywdy, ale ty sam siebie ograbiasz. Kolejna rzecz, aby wytrwać, to jest pilnuj serca. Księga Przysłów Salomona, 13 rozdział, 2 werset. Przedłużająca się nadzieja sprawia ból sercu, prawda? Przedłużająca się nadzieja sprawia ból sercu. Rok, dwa, pięć, 10, 15, 25. Przedłużająca się nadzieja sprawia ból sercu. Widzisz, jeśli ty czekasz, to na początku jest fajnie, ale w miarę upływu czasu twoje serce zaczyna doświadczać bólu, bo nie widzisz tego, o czym mówi Boża obietnica, którą Bóg tobie dał. Nie widzisz tego w swoim życiu. W ogóle tego nie widzisz. I pojawia się ból w twoim sercu. Dlatego Salomon mówi, pilniej niż wszystkiego innego, czego masz pilnować, swojego portfela, nie, pilnuj swojego serca. Bo z niego tryska źródło życia. I dalej ten fragment mówi, a spełnione pragnienie jest drzewem życia. Jeśli widzisz, że pragnienie, które miałeś, że słowo, które Bóg dał tobie, ono się wypełnia, to przynosi ci dodatkowe życie. To przynosi ci ekscytację i pokazuje ci, że Bóg jest wiernym Bogiem. On jest wiernym i prawdziwym Bogiem. Kolejna rzecz jest taka. Ucisz niewiarę, ale przygłośnij uwielbienie. Ucisz niewiarę, ale przygłośnij uwielbienie. Wiecie, dlaczego ja głośno słucham uwielbienia? Żeby uciszyć jakąkolwiek niewiarę. Księga Jozuego, 6 rozdział, wersety od 9 do 10. To jest bitwa Jozuego, dziwna bitwa, ponieważ Izrael wyruszył, aby zdobyć Jerycho w dziwny, dziwny sposób. I sytuacja jest taka, że Biblia mówi tak w 9, 10 wersecie 6 rozdziału. Zbrojni szli przed kapłanami nieustannie dmącymi wrogi, a tylnia straż podążała za skrzynią. Jozue wydał też wojsku taki rozkaz. Nie wznoście okrzyków wojennych i nie wydawajcie głosu. Niech z waszych ust nie wyjdzie żadne słowo aż do dnia, w którym powiem, wznieście okrzyk, wtedy go wzniesiecie. To w tym jest głębia. Wiecie, dlaczego tutaj jest głębia? Ponieważ tu są pokazane trzy konkretne zasady, aby zachować wiarę i pozbywać się niewiary. Pierwsza rzecz, którą Bóg mówi do Izraela, jest taka. Milczcie. Milcz. Nic nie mów. Bo jak chodzisz w kółko już szósty dzień, to może chcesz coś skomentować. Zauważyliście, że jak my czekamy, to bardzo szybko zaczynamy narzekać. Zaczynamy marudzić, a jednak nie to. Zaczynamy gadać. Bóg mówi, niech żaden głos nie wychodzi z waszych ust. Ale Bóg też powiedział, że zbrojni szli przed kapłanami, a ci kapłani nieustannie deli wrogi, a tylnia straż podążała za skrzynią. Kapłani mieli rogi, na których grali. Róg w Starym Testamencie, granie na rogu oznaczało uwielbienie. Jeśli czekasz na obietnicę, po pierwsze myśl, co mówisz, milcz. Jeśli masz mówić coś głupiego, to milcz. Pamiętacie historię z Zachariasza, męża Elżbiety? Pojawił się Bóg. Anioł posłany od Pana Boga. I mówi, twoja żona Elżbieta zajdzie w ciążę. Oni długo czekali na dziecko, ale jak zajdzie w ciążę? Ale jak? Jak to się stanie? Panie, jak to się stanie? I Gabriel powie, to był chyba archanioł Gabriel, przemówił do niego, ja jestem kimś, kto stoi przed Bogiem. Kto słyszy Boga, przekazuje ci słowo, a ty nie uwierzyłeś, dlatego będziesz niemy aż do momentu, kiedy twoja żona Elżbieta urodzi. Wiecie co? To była Boża łaska, że on nie mówił tylko przez 9 miesięcy. Dlatego, że Bóg wiedział, że cokolwiek powie Zachariasz, będzie niewiarą. Myśl, co mówisz, myśl, co wypowiadasz, myśl. Jak nie masz nic budującego do powiedzenia, po prostu milcz. Nie, bo jakoś ten świat poradzi bez twojej wypowiedzi. Jakoś spróbujemy sobie poradzić. Ale pamiętaj o rogach, na których grali kapłani. To jest jedna rzecz, że nie możesz tego spaprać. Że możesz przyjść do Boga i zacząć Go uwielbiać i możesz oddawać Mu chwałę, możesz Go wywyższać. Ja tak całe życie się zastanawiam nad różnicą pomiędzy polskim uwielbieniem i zachodnim uwielbieniem. Nie mam problemu z polskim uwielbieniem. Ale jednak jak słuchasz ludzi, którzy przeszli przez bitwy, którzy przeszli przez walki, którzy wiedzą, czym jest niewiara, którzy wiedzą, czym jest wiara, to już nie są piosenki. To już jest hymn. To już jest coś, co rodzi się z serca, które zwyciężyło. Nie zapomnę historii utworu zespołu Bethel, utwór pod tytułem, na pewno zapamiętasz, Wznoszę Halleluja. Utwór powstał w wyniku bitwy, kiedy była bitwa o małe dziecko, które umierało w szpitalu. Gdzie lekarze powiedzieli, to dziecko nie przeżyje nocy. I kiedy człowiek, jego ojciec, kiedy on się o tym dowiedział, że jest taka historia, że jest taka sytuacja, zadzwonił do swojego znajomego, który był liderem uwielbienia. I ten lider uwielbienia zwołał innych muzyków, spotkali się, aby modlić się w nocy, kiedy to dziecko walczyło o życie, aby oni wzięli gitarę, wzięli instrumenty i zaczęli grać, zaczęli wielbić Boga, zaczęli Go wywyższać, zaczęli Go wysławiać. I powstał utwór Wznoszę Halleluja, Wznoszę Halleluja. I kiedy oni to śpiewają, widzisz tą walkę o przełom. I powiem wam, co się stało. To dziecko zostało całkowicie uzdrowione. To dziecko dzisiaj ma się dobrze. Siła uwielbienia. Uwielbienie to nie jest tylko zaśpiewanie piosenek. To jest proklamacja, to jest deklaracja tego, że Bóg jest Bogiem, że Bóg jest wielkim Bogiem i On może zmienić rzeczywistość, w której jestem. To jest deklaracja Pana Boga. To nie są piosenki, to nie jest koncert życzeń. A dzisiaj zaśpiewamy, dzisiaj jest dzień. A dzisiaj zaśpiewamy cudowna krew. A potem zaśpiewamy przyjaciela mam, fajnie, ekstra, super, poszliśmy. Nie. Uwielbienie to jest deklaracja. Uwielbienie to jest proklamacja Bożej chwały. To jest ogłoszenie, że Bóg jest wielki. Ogłoszenie, że Bóg jest ponad tym wszystkim. Jest jedna rzecz, która jeszcze była, kiedy oni szli dookoła Jerycha. Szła z nimi skrzynia przymierza. Nigdy nie odniesiesz zwycięstwa bez Bożej obecności. Skrzynia przymierza w Starym Testamencie reprezentowała Bożą obecność. To jest taki paradoks. Bóg jest obecny wszędzie, cały czas. Jedno z głównych założeń teologicznych odnośnie Pana Boga jest takie, że On jest wszechobecny. On jest ciągle. My nie jesteśmy tego świadomi. I Bóg daje nam pewne narzędzie, które powoduje, że stajemy się świadomi Jego obecności. Obecność jest cały czas, ale my jesteśmy świadomi Jego obecności, kiedy używamy tego, co Bóg nam daje. Wiecie, co to jest? To jest modlitwa innymi językami. To jest dar glosolalii. To jest coś, co daje Duch Święty tym, którzy należą do Niego. To jest najczęściej, najbardziej zaniedbywany dar, który daje nam Bóg, którego możemy używać. Aby stawać się, kiedy modlisz się językami, stajesz się świadomy Jego obecności. Mapiesz świadomość Jego obecności. Nagle widzisz, że Bóg to nie są suche kartki z Biblii, ale to jest rzeczywistość. Większość rzeczy, które Bóg wkłada do mojego serca, dzieje się wtedy, kiedy ja chodzę i modlę się innymi językami. To jest niezwykłe. Kiedy tego nie robimy, nie korzystamy z tego, co Bóg nam daje. Ale tak samo jak skrzynia przymierza szła, Boża obecność szła z Izraelem. Tak samo Bóg chce, abyś zaprosił do swojej drogi ciągle, aby On przed z Tobą, aby On był z Tobą, abyś Ty był tego świadomy. Kiedy będziesz tak podążał z uwielbieniem, z Bożym Słowem, z modlitwą innymi językami i z ciągłą wiarą w to, że Bóg wykona to, co obiecał, powiem Ci, dobiegniesz do końca i odniesiesz zwycięstwo. I ostatnia rzecz, która zajmie nam 3 minuty. Bogu bardziej zależy na przemianie Twojego charakteru niż na przemianie rzeczywistości, w której dzisiaj jesteś. Wiele razy mówiłem, że Sławek Jagiełła jest przed stwardnieniem rozsianym i jest Sławek Jagiełła po stwardnieniu rozsianym. To są zupełnie dwie inne osoby. Są zupełnie dwie inne osoby. Tylko, że kiedy wszedłem w to, o czym wam dzisiaj mówiłem, w Bożą obietnicę, w jej śmierć, w jej zmartwychwstanie, śmierć i finalne zmartwychwstanie, to mnie totalnie przemieniło, to mnie totalnie zmieniło. Kiedy Bóg daje ci obietnicę, Jemu bardziej zależy, aby przemienić twoje serce i przygotować je do tego, aby to się stało, niż na tym, aby to się wypełniło. Bóg każdą obietnicę jest w stanie wypełnić tak. Każdą. Ale co jeśli wypełnienie tej obietnicy pada na niewłaściwe serce? Abraham po 25 latach staje się Abrahamem. Abraham, którego samo imię wskazuje, że tutaj chodziło o niego. nobliwy ojciec, szlachetny ojciec nagle ma zmienione imię, które nazywa się Ojciec Wielu. Gdzie już nie chodzi o niego, chodzi o wielu. Józef, który był zwyczajnym nastolatkiem, staje się nagle drugim po Faraonie. Jak to jest możliwe? To jest tak samo, jakby jakiś nastolatek dzisiaj stał się głównym doradcą prezydenta Bidena. To jest po prostu niepojęte. To jest tak samo niepojęte, jak Józef z jakiegoś obcego narodu wbija do Egiptu i jest drugi po Faraonie. To jest po prostu niemożliwe. Witamy w świecie naszego Boga. I jak to jest możliwe, że Dawid, kilkunastoletni chłopak, grający na harfie, pasący owce, pasący jakieś bydło, staje się królem Izraela, który jest porównywany później do inni królowie, są porównywani do niego. Ale on nie był jak król Dawid. Ale on nie szukał Pana jak król Dawid. Ale jego serce nie było takie jak król Dawid. Pamiętaj o jednej rzeczy. Końcówka obietnicy jest fenomenalna. Fenomenalna. Jest piękna. Jest niezwykła. Ale podróż do tej obietnicy to jest coś, gdzie ja i Ty będziemy kształtowani. To jest miejsce, gdzie ja i Ty będziemy kształtowani. To jest miejsce, kiedy Bóg będzie przygotowywał nasze serce. Widzisz, ta obietnica, ona jest dla Ciebie. Tak samo jak dla Abrahama bycie ojcem wielkiego narodu było szokiem dla Abrahama. Tak samo jak dla Józefa bycie drugim po Faraonie było szokiem. Tak samo jak dla Dawida było szokiem, że będzie takim królem, a z jego linii jeszcze pojawi się Mesjasz. Było szokiem. Tak samo jak Bóg przemawia dla Ciebie, to jest szokiem, że to się stanie. Wiesz, dlaczego Bóg zadaje śmierć obietnicy? Aby odciąć, unicestwić wszelkie ludzkie sposoby wypełnienia tej obietnicy. Abyś Ty sobie nie odebrał chwały, abyś nie miał powodu, aby odebrać sobie z tego chwały. Kochani, my jesteśmy w takim miejscu jako Kościół. Ja śmierć obietnicy widzę co chwilę. Ale się nie poddaję. Ja śmierć obietnicy widzę co chwilę. Widzę co chwilę śmierć obietnicy. Ale wiem, że ten budynek powstanie tak czy owak. To, że on się stał dwa razy droższy niż kilka lat temu, nie zmienia faktu, że on powstanie, bo Bóg nie zmienił swojego zdania. Bóg nie zmienił swojego zdania. Jesteśmy w trakcie śmierci obietnicy. Bóg to zrobi ze mną albo beze mnie. Bóg to zrobi z Tobą albo bez Ciebie. Bóg to zrobi. Bo wszelka Boża obietnica jest poza ludzką manipulacją. Bo wszelka Boża obietnica jest poza ludzkim kombinowaniem. Boża obietnica wychodzi z Bożych ust, a nie ludzkich ust. Amen? Miało to sens dla Ciebie? Jeśli dzisiaj nie miało, to będzie mieć. Powstańmy i oddajmy Bogu chwałę. Pomódlmy się. Halleluja. Panie Jezu, ja dziękuję Ci za to, że Ty jesteś wiernym Bogiem. Ja dziękuję Ci za to, że jesteś potężnym Bogiem, niesamowitym i wspaniałym Bogiem. Wielbiony i błogosławiony, niech przyjdzie Twoja łaska i moc. Dziękuję Ci, Boże, za Twoją wierność, dziękuję Ci za Twoje drogi, dziękuję Ci za to, że Twoje Słowo, ilekroć je Panie, ono ma moc, aby się ziścić, ono ma moc, aby się wypełnić. Panie, my chcemy się trzymać dzisiaj Twoich obietnic. Panie, my chcemy się trzymać dzisiaj naszych obietnic, które nam dałeś. obietnic odnośnie małżeństwa, odnośnie dzieci, odnośnie pracy, odnośnie mieszkania, odnośnie zdrowia. Panie, my chwytamy się tego, Duchu Święty. Odnośnie naszego budynku, Panie, my chwytamy się tego i będziemy walczyć i będziemy trzymać nasze serca, Panie, we właściwym miejscu. Będziemy walczyć, Duchu Święty. Będziemy walczyć, Duchu Święty. Będziemy wołać do Ciebie, niech będzie uwielbione Jezu Twoje imię. Wychwalam Cię i wysławiam. Bądź wywyższony, Królu, i uwielbiony. Bądź wywyższony, Królu, i uwielbiony. Panie, oddaję Tobie chwałę i modlę się, Boże, aby Twoje słowo wykonało dzisiaj potężną pracę w naszym życiu. Dzięki Ci, Jezu. Dzięki Ci, Jezu. Być może jesteś dzisiaj w takim miejscu, że nigdy przenigdy nie doświadczyłeś obietnicy Boga w swoim życiu. Największa obietnica Pana Boga, którą Bóg daje do Twojego życia, jest taka, że Bóg tak umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ta obietnica polega na tym, że jeszcze nigdy, jeśli nigdy świadomie nie uwierzyłeś w Chrystusa, nie chodzi mi o to, że chodziłeś do kościoła co tydzień. To nie jest wiara w Pana Jezusa. Wiara w Pana Jezusa to jest świadomy wybór. Panie Jezu, ja chcę, aby moje życie należało do Ciebie. Ja chcę poddać Ci moje życie, Ty bądź moim pasterzem i prowadź mnie, bo nie chcę żyć w chaosie. Chcę żyć w świecie Twoich obietnic. Chcę żyć w świecie, kiedy Ty mnie prowadzisz i błogosławisz. Jeśli jeszcze nigdy nie oddałeś swojego życia Jezusowi Chrystusowi, to proszę pomódl się ze mną. Pomódl się ze mną taką prostą i zwykłą modlitwą, która ma na celu przyprowadzić Cię do Chrystusa i ma na celu, abyś poddał swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Powtórz za mną tą modlitwę. Panie Jezu, ja przychodzę do Ciebie i chcę przeprosić Cię za moje grzechy. I chcę, abyś stał się Panem mojego życia. Abyś był moim pasterzem. Proszę Cię, Jezu, oczyść moje serce. Przebacz mi każdy mój grzech. Ja poddaję Ci dzisiaj moje życie i wyznaję dzisiaj moimi ustami, że Jezus Chrystus jest moim Panem. Amen. Amen. Jeśli modliłeś się tą modlitwą, jeśli poddałeś dzisiaj życie Jezusowi, chcemy jako Kościół podarować Ci Nowy Testament. Ta księga jest pełna Bożych obietnic, ale przede wszystkim pełna obietnic życia Pana Jezusa, abyś mógł czytać, chronić swój umysł i dowiedzieć się, jak niesamowity jest Jezus. Kiedy będziesz stąd wychodził, to wychodząc stamtąd, po prawej stronie będzie stał człowiek, który może Ci wręczyć ten Nowy Testament, jeśli tylko tego chcesz. Amen? Amen.
Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże Ci ono zbliżyć się do Boga. Jeśli dziś podejmujesz decyzję o zaufaniu Jezusowi i uznaniu Go Twoim Zbawicielem, to chcemy Ci pogratulować. Modlimy się o Boże działanie w Twoim życiu i zapraszamy Cię serdecznie do Kanaanu, ponieważ wierzymy, że Kościół, czyli wspólnota wierzących ludzi, to najlepsze miejsce do wzrostu i rozwoju duchowego. Szczegóły dotyczące naszych spotkań znajdziesz na stronie www.kanaan.pl oraz w naszych mediach społecznościowych.